dane życie rodzinne, męża, dzieci i wnuki. Jutro w naszym dzienniku Marian Piłka. Nienawiść do kobiet. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Wielce czcigodny ojcze biskupie, stan mego zdrowia jest fatalny. Tracę przytomność, jestem w stanie bardzo słabym. Leczą mnie tabletkami, potrzebny jest mi rozrusznik, gdyż serce wysiada, a umysł coraz bardziej przestaje funkcjonować. Urolog stwierdził prostatę, mam kłopoty moczowe. Bardzo cierpię. Jestem niewinny, a tak mocno mnie męczą, niszczą media i ludzie złej woli. Bardzo proszę o pomoc. Leżę w szpitalu śledczym w Krakowie, ulica Montelupich 7. Potrzebne jest mi gruntowne leczenie na klinikach. Szpital wolnościowy, gdyż naprawdę może to źle się skończyć. Przepraszam za pismo, formę, styl i treść. Bardzo cierpię, jestem osamotniony. Nie mogę czytać, gdyż wysiada mi wzrok. Posiadam wysokie ciśnienie. Proponują mi rozrusznik, gdyż mocno szwankuje mi serce i układ krążenia. Proszę o gorącą modlitwę i pomoc w załatwieniu mi leczenia w szpitalach wolnościowych. Boli mnie bardzo głowa. Szumi mi w głowie. Mam częste upadki i utratę przytomności. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, Antoni Jarosz. Przecież nie mam wyroku, więc dlaczego mnie męczą? Dlaczego nie leczą mnie na klinikach czy szpitalach wolnościowych, gdzie jest fachowa opieka lekarska? Jestem więźniem sumienia, więźniem politycznym zarządów PiS i LPR. Co ja takiego uczyniłem, że tak mnie niszczą za żywota? Wiem, że w Jarosławiu, na uczelni, której kierownikiem byłem, wstrzymano budowę kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Gorąco proszę o pomoc. Serdeczny Bóg zapłać za wszelkie dobro.
Thank you. honore patu qui. Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon.
Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable parente.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, minęło już 7 minut po północy. Mamy zatem nowy dzień, jest to wtorek, 7 dzień lutego roku pańskiego 2006. Patronują nam dzisiaj święte Perpetua i Felicita, za panowania cesarza Septymiusza Severa wybuchło kolejne prześladowanie chrześcijan. Szczególnie ostre w prowincji afrykańskiej. Sam cesarz, uzdrowiony przez jednego z chrześcijan, długo opierał się naciskom pogańskich doradców, aż w roku 2002 wydał dekret zakazujący oddawanie czci Chrystusowi. Perpetua, której ojciec był poganinem, a matka chrześcijanką, wydana w 22 roku życia za mąż, przygotowała się do przyjęcia chrztu. Felicita, młoda mężatka, spodziewała się dziecka. Prawo rzymskie zabraniało stosowania kary śmierci wobec kobiet w stanie błogosławionym. W więzieniu urodziła syna i dopiero wtedy razem z Perpetuą została skazana na śmierć. Razem z Perpetuą ujęto dwóch młodych ludzi stanu wolnego i dwoje niewolników, jeden o imieniu Rewokat. Wszyscy w chwili aresztowania byli katechumenami, ale wkrótce poprosili o chrzest i otrzymali go. Doszedł jeszcze jeden, chrześcijanin Satur, który prawdopodobnie był ich katechistą. Kiedy wypuszczono na arenę dzikie zwierzęta, te okazały się zbyt mało drapieżne i nie zagryzły swoich ofiar, to też śmierć zadali im gladiatorzy. Stało się to w roku 2003. Obie święte wspominane są w kanonie mszy świętej. Nad ich grobowcem wybudowano dużą bazylikę. Zachowały się także trzy mowy świętego Augustyna na temat ich męczeństwa. Znacznie później ośrodkiem żywego kultu świętych stały się francuskie opactwa de Nevers-en-Barry i Berlier, które szczyciły się posiadaniem ich relikwii. Święta Teresa Maria od Najświętszego Serca Jezusowego z Florencji, karmelitanka, uczennica ojca Ignacego Redi. Zmarła w 1770 roku, a w 1934 roku papież Pius XI ją kanonizował. Imieniny Tomasza. Tak, drodzy Państwo, w tym momencie pragnę przypomnieć, w jaki sposób można wspierać Radio Maryja, tak jak czynimy to zawsze o tej porze, a zatem posłuchajmy.
Radio Maryja życzę aby odważnie głosił Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności. Równocześnie dziękuję Radiu Maria za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa, które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju.
Nie ma wolności bez prawdy, tylko prawda nas wyzwoli. Warunkiem pokoju jest prawda. Od początku Radio Maryja jest głosem prawdy, bez reklam i finansjery wpływającej na program i treści w nim zawarte. Ale warunkiem, by tak było dalej, by mogło ono istnieć, jest utrzymywanie go z dobrowolnych datków słuchaczy. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy rozumiecie i pomagacie. Tych słuchaczy, którzy jeszcze o tym nie myślą, prosimy o włączenie się do grona ofiarodawców utrzymujących Radio Maria i Telewizję Trwam. Prosimy także bardzo słuchaczy, rodaków spoza Polski o systematyczną pomoc. Obojętność na to, mówienie potem pomogę, a nie teraz, powoduje poważne problemy w utrzymaniu tego dzieła, a nawet może doprowadzenie do jego zamknięcia. Pamiętajmy, potem pomogę, potem znaczy nigdy. Myślę, że zauważacie, iż tylko w Radiu Maryja i Telewizji Trwam są dopuszczani do głosu ludzie, świadkowie, politycy, profesorzy, specjaliści, ludzie normalni, bez obrażania i wyśmiewania, dzielenia na lepszych i gorszych, że mają głos także nie występujący profesjonalnie na antenie, a mający coś ciekawego do powiedzenia. Myślę, że wszyscy zauważają to ogólnopolskie i ogólnonarodowe komunikowanie się, dialog. To jest niezwykła sprawa. Oby to radio nie umilkło bez braku pomocy słuchaczy. Jak przesłać pomoc? Najlepiej na konto, które można znaleźć w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maryja, w internecie, w teletekście Telewizji Trwam, naszych folderach i przekazach wysyłanych do Was. Uwaga! Uwaga zwłaszcza Polacy z Europy Zachodniej, nasi słuchacze. Zamykamy konto w Niemczech pod nazwą Marianische Pilgergemeinschaft zur Neuevangelisierung. Obecnie mamy konto dewizowe w Toruniu i na nie prosimy o wpłaty dewizowe. Prosimy o systematyczną pomoc.
Konto na euro. EUR-PKO-BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Powtarzam numer konta 65 10 20 50 11 00 00 96 02 01 05 72 98. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie / PKO BPSA numer 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 05 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFT, czyli SWIFT, myślnik BPKO PL PW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik BPKO PL PW.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagać.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Naszego spotkania nocnego. Jeszcze dedykacja muzyczna dla wszystkich ofiarodawców. Ale ja już teraz chciałem zaprosić Państwa do takiego wieczoru, w którym chciałbym opowiedzieć o naszej podróży do Ziemi Świętej w tym roku. Być może ktoś słyszał w czwartek 23 lutego naszą transmisję z nad Jeziora Galilejskiego. To było tak gdzieś pośrodku naszej pielgrzymki, naszych tras pielgrzymkowych. Cała pielgrzymka wyruszyła w piątek 17 lutego w nocy samolotem, późnym popołudniem samolotem do Tel Awiwu, stamtąd do Jerozolimy. I tak zaczęło się nasze pielgrzymowanie. Powróciliśmy z tej pielgrzymki w środę popielcową 1 marca. No ale tak może po kolei. Ojciec Paschalis dostał taką prośbę od jednego z proboszczów, aby zorganizować dla parafii taką pielgrzymkę, w której jednym z punktów byłby nawiedzenie ruin pałacu króla Heroda. To miejsce, gdzie ścięty został święty Jan Chrzciciel. No i tak się zaczęło. Aby odwiedzić to miejsce, nazywa się ono Macheront, trzeba było także dołączyć do programu pielgrzymowania po Ziemi Świętej, po Izraelu, także i te święte miejsca w Jordanii, po drugiej stronie Jordanu. Ponieważ dzisiaj Ziemia Święta podzielona jest między kilka państw. Ziemia Święta, czyli ogólnie wszystkie te miejsca, gdzie chodził Pan Jezus z apostołami, gdzie nauczał. No i w szerszym tego słowa, w szerszym określeniu to wszystkie te miejsca, przede wszystkim biblijne, no i także miejsca związane z pierwszymi chrześcijanami. Także ten opis, który mamy w Dziejach Apostolskich, to te pierwsze świadectwa pierwszych wieków życia chrześcijańskiego na tych terenach. Zatem, tak jak powiedzieliśmy, pierwszego dnia był przelot. Właściwie to musiałbym powiedzieć tak od strony takiej praktycznej, iż przelot do Izraela wiąże się z takim, to już chyba słynne są wszędzie te słynne jest ta dbałość o bezpieczeństwo na pokładzie samolotów izraelskich linii lotniczych El Al. I muszę przyznać, że miałem okazję raz wcześniej lecieć do Ziemi Świętej. Było to jakieś 8 lat temu. Wiele przez ten czas też słyszałem na ten temat, ale tym razem na lotnisku w Warszawie, na Okęciu, jakoś bardzo mile zaskoczony zostałem. Leciało jeszcze dwóch studentów z wyższej szkoły i jako pracownicy telewizji Trwam, ponieważ mieliśmy dużo sprzętu. Spodziewałem się jakichś takich dość uciążliwych badań. Okazało się, że wszystko poszło tak w miarę gładko, bez problemu. Tutaj obsługa była bardzo profesjonalna. To znaczy nie zadawano żadnych pytań ponad to, co konieczne, co jest przepisane w procedurach. Nie stosowano innych procedur ponad te, które są niezbędne, aby upewnić się o bezpieczeństwie. I to było rzeczywiście, można mi było mieć odczucie, że to poddanie się tym procedurom jest także dla naszej własnej korzyści. No a zaczęło się, tak jak powiedziałem, od tego życzenia, propozycji jednego z proboszczów, księdza Wiesława, do ojca Paschalisa, aby taką pielgrzymkę zorganizować. Ojciec Paschalis, jako że w programie była Jordania, także zwrócił się, zaproponował Radiu Maryja, telewizji Trwam, aby dołączyć się dlatego, że jest możliwość przywiezienia pięknych zdjęć filmowych z Jordanii. W Ziemi Świętej byliśmy już z kamerami telewizji Trwam kilkakrotnie. Zresztą Państwo mogą to obserwować na ekranach. Kilka serii takich reportaży z Ziemi Świętej o miejscach świętych, o sanktuariach, także różne wypowiedzi, także obrazy z pielgrzymki. Tym razem bardzo nas interesowała Jordania i te miejsca bardzo, powiedziałbym, no z jednej strony egzotyczne, bo to pierwszy raz, z drugiej zaś strony tak bardzo bliskie, bo przecież druga strona Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjmował Chrzest Święty, twierdza Macheron, gdzie dokonało się męczeństwo świętego Jana Chrzciciela i kilka jeszcze innych miejsc, o których postaram się opowiedzieć. Ale może dzisiaj tego wieczoru skoncentrujmy się na pierwszej części naszej pielgrzymki, to znaczy na ojczyźnie Pana Jezusa. Otóż w pierwszym momencie my przybyliśmy do Jerozolimy. No i stamtąd najpierw był od razu wyjazd do Betlejem, do miejsca narodzenia Pana Jezusa. Gdy przejeżdża się do Betlejem z Jerozolimy, to jest zaledwie 7 kilometrów. Zresztą muszę powiedzieć, że ta Jerozolima, którą pamiętam tak jako pielgrzym, który tam kilka dni zaledwie był pielgrzymując po tych sanktuariach Jerozolimy, ta Jerozolima, którą pamiętam sprzed lat 8, w porównaniu z tą, którą widziałem teraz, to zupełnie inne miasto, zupełnie inaczej już poprowadzone nowoczesne drogi, gwałtowny rozwój, nowe dzielnice. Jerozolima już praktycznie wchłonęła Betlejem. Dawniej, pamiętam, jeszcze się jechało przez takie troszeczkę pustkowie, teraz już jest to praktycznie, się jedzie prawie że przez miasto całe. No i tutaj to, co budzi taki ogromny zgrzyt w tym całym wizerunku Ziemi Świętej, to ten wielki mur hańby, to punkty kontrolne, ogromny betonowy mur z kamerami, z obsługą techniczną, obsługą żołnierzy, strażników. My jako grupy o tyle nie mieliśmy tutaj utrudnień, iż mówiło się tylko, że jedzie grupa polska. Zdaje się, tylko w jedną stronę wszedł na chwilę do autobusu żołnierz izraelski, aby sprawdzić, aby zobaczyć paszporty, które wszyscy trzymali w ręku, otwarte na stronie ze zdjęciem, i na tym się kończyła cała kontrola. Natomiast w przypadku mieszkańców Betlejem, mieszkańców autonomii palestyńskiej, to jest bardzo skomplikowane i są takie, bardzo jest dużo takich wypadków, że ktoś ma dom po jednej stronie muru, a pole albo pastwisko dla swoich owiec po drugiej stronie muru. Codziennie musi przechodzić drobiazgową kontrolę, która trwa nawet czasami kilka godzin. No i to były te momenty, które tak troszeczkę nie były, powiedzmy, takim przyjemnym widokiem. Tymczasem Betlejem ukazało się nam jako miasto dość spokojne, dość już w ogóle nie znać, nie słychać tych wszystkich, żadnego echa po tym oblężeniu bazyliki, jakie miało miejsce 4 lata temu. I można było spokojnie sobie nawiedzić te wszystkie miejsca święte. Mieliśmy o tyle szczęście, że ten czas, przełom lutego i marca, to jeszcze nie jest takie natężenie ruchu pielgrzymkowego i dlatego praktycznie bazylika była pusta. Tam, zdaje się, za nami taka mała grupa tylko też była, ale to pierwsze wrażenie w Grocie Narodzenia, gdy zeszliśmy do Groty Narodzenia, przez dłuższą chwilę, kilka minut, cała nasza grupa, 40 osób, tak w takiej ciszy się modliła. Oczywiście wcześniej każdy podszedł do tego miejsca oznaczonego srebrną gwiazdą, która oznacza to miejsce, gdzie narodził się Jezus Chrystus. I tak później w ciszy klęczeliśmy naprzeciw miejsca narodzenia, w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. można było rzeczywiście wtedy tak doświadczyć tej wielkiej prostoty i podziękować Panu Bogu za to, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Nie wiem, jeżeli ktoś się mocniej tak wsłuchał w tę ciszę, to być może usłyszał i kwilenie małego dziecka nowonarodzonego, a może to tylko takie złudzenie w betlejemskiej grocie, ale no, można było takiego przeżycia doświadczyć. Wcześniej jeszcze byliśmy na polu pasterzy, także stamtąd panorama tych okolicznych wzgórz, na których budują się nowe osiedla, wykopaliska, no a w tej skromnej, w skromnej świątyni, która upamiętnia zjawienie się anioła pasterzom, tam pomodliliśmy się, zwiedziliśmy także groty tych pasterzy. I stamtąd także był piękny widok na bazylikę, czyli można było sobie wyobrazić, jak pasterze podążali pod górę troszeczkę do groty betlejemskiej. A zatem, gdy jeszcze do tego dodano scenerię nocy bezchmurnej i wielu gwiazd, i tej jednej gwiazdy, która w jednym miejscu się zatrzymała, jakby obniżyła, to można rzeczywiście mieć takie wyobrażenie, jak to wszystko było. Idźcie do Betlejem, tam gwiazda wskaże wam drogę, zobaczycie niemowlę położone w żłobie, obleczone w pieluszki, położone w żłobie. Rzeczywiście to, co jakoś zachwycało, to prostota tych ludzi, którzy na wezwanie anioła poszli, aby ucieszyć się tym, że dziś narodził się Mesjasz, Pan, tak jak usłyszeli to w orędziu anioła. Nie wiadomo, czy każdy z nas by tak się wybrał. Może byśmy wybrali bardziej może dokończenie oglądania, nie wiem, jakiegoś tam dziennika w telewizji, czy serialu ulubionego, a może ktoś by powiedział, cóż to za jakieś tam zjawy, że nie chce mi się pod górę tam gdzieś po nocy chodzić, albo byśmy sobie tłumaczyli różnymi zjawiskami astronomicznymi, albo czasami to tak jest, takie są złudzenia, falowanie powietrza, wydaje się, że gwiazdy się zatrzymują albo obniżają. Tymczasem w wielkiej prostocie serca ci ludzie, pasterze, przyjęli to orędzie anioła i można było, tu nawet mam taką fotografię na swoim aparacie, że można było dokładnie zobaczyć tę drogę z pola pasterzy do Betlejem, do groty narodzenia. W samej bazylice, no bazylika z jednej strony tak z zewnątrz zachwyca, te mury zachwycają, gdy uświadomimy sobie, iż ta bazylika tej stoi już tyle set lat, 1600, zdaje się, 1500 lat po tych odnowieniach. Nawet Persowie, którzy barbarzyńsko weszli do Ziemi Świętej w V wieku, tej bazylice nic nie zrobili, ponieważ umieszczona jest nad portalem płaskorzeźba Trzech Króli w ich strojach, w strojach perskich. No ale gdy wejdziemy do bazyliki, do wnętrza, to faktycznie jest ona bardzo zaniedbana. Wynika to, i to jest też kolejny taki moment, który może troszeczkę bulwersować, gorszyć, może smucić wielu. To jest niestety efekt podziału chrześcijan. Trudno się jest dogadać. Jest ustalony status quo, to znaczy cały taki stan, jaki miał miejsce gdzieś tam w XVIII wieku, nic nie można zmienić bez porozumienia wszystkich. No a jak się zaczynają wszyscy porozumiewać, jeszcze dodając do tego jakieś dozy wzajemnej nieufności, no to efekty są takie, jakie są. Chociaż sama bazylika we wnętrzu mimo tego zębu czasu i tego, że niestety no, trudno jest tutaj dostrzec jakąś rękę gospodarza, który by pielęgnował, a jednak sama bazylika we wnętrzu jest piękna, urzeka swoją prostotą, gra świateł, gdzie w słoneczne dni przez okna z prawej strony padają snopy światła. Można pomyśleć sobie o tym świetle gwiazdy, jaka prowadziła wszystkich trzech króli czy pasterzy do betlejemskiej groty. No i później sama betlejemska grota, tam też, jak już mówiliśmy, można wiele zrozumieć. Na filarach bazyliki, na kolumnach bazyliki Narodzenia Pańskiego jeszcze słabo widoczne resztki namalowanych ikon przedstawiających świętych i, co ciekawe, wbrew podziałom późniejszym kościoła, ponieważ bazylika jest starsza niż schizmy i podziały, zatem na tych kolumnach umieszczone są postaci świętych zarówno kościoła wschodniego, jak i kościoła zachodniego. Przylegający do Bazyliki Narodzenia w Betlejem Kościół Franciszkanów Świętej Teresy przeżył swoją renowację, gruntowny remont przed jubileuszem roku 2000. Dzisiaj jest to piękny kościół, akurat tam też odbywały się nabożeństwa i ten kościół rzeczywiście na co dzień tętni życiem wspólnoty katolickiej w Betlejem. Na rynku rzeczywiście wielu handlarzy, sklepiki z pamiątkami. Troszeczkę niektórzy może pielgrzymi mieli tutaj takie mieszane uczucia. Obecnie, jak chodzi o natarczywość niektórych handlarzy, obecnie to się zmieniło na plus. Jest tak zwana policja porządkowa, policja turystyczna, która tutaj czujnym okiem nad tymi sprawami się zajmuje. Stąd też pielgrzymi mają trochę więcej swobody, jak chodzi o przeżywanie tych miejsc świętych. No ale z drugiej strony takie nabycie pamiątek, choćby one były no, takimi, powiedziałbym, niezbyt wyszukanymi rzeczami, dodaje też jakiegoś takiej atmosfery, kolorytu tego miejsca, kiedy już można gdzieś tam się potargować, posłuchać, jak tam ci ludzie uczą się szybko kilku słów w różnych językach. No i to też nadaje takiej atmosfery, prawda, handlowo-turystycznej. W Betlejem mieliśmy posiłek na dachu jednego z hoteli na górze, aby ojciec Paschalis nas tam zawiózł, tam zorganizował ten posiłek, abyśmy mogli z tego dachu, to jest takie pomieszczenie oszklone, mieć piękną panoramę na Betlejem. Akurat trafiliśmy na taki bezchmurny, słoneczny dzień. Widać było wokoło wiele, wiele naprawdę pięknych widoków, chociażby na samo miasteczko Betlejem, później dalej na już pustynię judzką i na inne strony. To również tutaj przeglądam tak na zdjęciach. Następnie, drodzy słuchacze, wróciliśmy do Jerozolimy, ale jeszcze wcześniej odwiedziliśmy miejsce urodzin Jana Chrzciciela, Ein Karem. Najpierw dom świętej Elżbiety, tam gdzie Maryja pobiegła z Nazaretu, i później grotę narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Ona jest w innym kościele, ponieważ w Ein Karem jest sanktuarium narodzenia na dole, jakby w samym miasteczku, i nieco poza miastem jest dom Zachariasza i Elżbiety. W tym domu Zachariasza i Elżbiety są tablice Magnifikat w różnych językach, natomiast w kościele na dole, kościele narodzenia świętego Jana Chrzciciela, tablice z hymnem Benedictus w różnych językach. To oczywiście zrozumiałe, bo przecież podczas nawiedzenia świętej Elżbiety Maria wyśpiewała ten hymn. Natomiast zaraz po narodzeniu Jana Zachariasz, jego ojciec, gdy rozwiązał mu się język, ponieważ był niemy przez cały czas, gdy Jan Chrzciciel był w łonie Elżbiety, gdy rozwiązały się więzy jego języka, wyśpiewał Bogu ten hymn: Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Patrzę tak jeszcze dalej na te fotografie, które dokumentują naszą pielgrzymkę. Na następny dzień spędziliśmy cały dzień w Jerozolimie. To znaczy, zaczęliśmy od ściany płaczu, czyli tej pozostałości muru świątyni jerozolimskiej, która ocalała po zburzeniu Jerozolimy. No i tam oczywiście pobożni Żydzi modlą się, prosząc o przywrócenie świątyni. Na górze, czyli cały plac świątynny jest własnością muzułmanów, tam znajdują się dwa meczety, złota kopuła, czyli meczet skały, no i meczet Al-Aqsa. Tam znajduje się też siedziba szejka, zwierzchnika wspólnot muzułmańskich w ziemi świętej w Izraelu. Co tu warto powiedzieć? Widzieliśmy grupy pobożnych Żydów, hasydów, tak zwanych, w tych specyficznych strojach, które modliły się. Dlaczego całe grupy? Ponieważ według tej tradycji prawdziwa modlitwa jest wtedy, kiedy modli się naraz 10 mężczyzn. Oczywiście oddzielenie było, jest jak zawsze przy ścianie płaczu, strefy kobiet od strefy modlitwy mężczyzn. To także mężczyźni przebierają się, zakładając na głowę i na ręce filakterie z takimi małymi szkatułkami, skrzyneczkami, w których są fragmenty Pisma Świętego, aby dokładnie wypełnić słowo Pisma Powtórzonego Prawa, które mówi: niech te słowa będą w Twojej głowie, na Twoich ustach i na Twoim sercu. Dlatego też lewa ręka i na wysokości serca jest też takie pudełeczko na te najważniejsze słowa z Pisma Świętego. Tak ubrani narzucają te specjalne chusty, zasłaniając głowę, i modlą się, ale modlą się także całym ciałem, poruszając się, kiwając na wszystkie strony, dlatego żeby wyrazić, że nie tylko ustami się modlą, ale i całym sobą. Tutaj widzę takie zdjęcia. To rzeczywiście są niejednokrotnie starsi ludzie, którzy tutaj już dożywają pewnie swoich lat i spędzają te lata swoje ostatnie bardzo pobożnie, ale jest też wielu młodych ludzi, którzy są wychowywani w tej tradycji pobożności, prawdziwej pobożności żydowskiej. Idąc dalej z podmuru płaczu, pojechaliśmy do kościoła Galikantu. To jest kościół skruchy świętego Piotra i tam bardzo ważna taka pamiątka materialna, mianowicie schody z czasów rzymskich, które prowadziły już od muru miasta do Ogrodu Oliwnego, i te schody są w takim wieku, że właśnie wiemy, że przynajmniej dwa razy tędy przechodził sam Pan Jezus. Są pozostałości tych schodów przy kościele in Galikantu, upamiętniającym ten moment, kiedy święty Piotr usłyszał pianie koguta i przypomniał sobie słowa, że Pan Jezus powiedział mu: kogut nie zapieje, a ty trzy razy się nie wyprzesz. Stamtąd rozciąga się dość piękny widok na plac świątynny, meczet złotej kopuły, także na ogród oliwny, a po prawej stronie, już w tej przy końcu Doliny Jozafata, na pole krwi, tradycja mówi, że właśnie tam to pole nabyte zostało za te 30 srebrników, które Judasz rzucił kapłanom żydowskim. Także i tam miał się Judasz powiesić, dokonać tego samobójczego aktu. W kościoła Galikantu poszliśmy na Syjon chrześcijański. Jest tam piękna bazylika benedyktynów Zaśnięcia Matki Najświętszej i później wieczernik. No wieczernik o tyle, on przeżył swoją taką radość, iż w roku 2000 po raz pierwszy od 500 lat sprawowana była tutaj oficjalnie msza święta, Eucharystia, za pozwoleniem oficjalnym tutaj właścicieli, zarządców tego miejsca. Ojciec Święty Jan Paweł II mógł tutaj odprawić mszę świętą. Normalnie tutaj nie ma pozwolenia na żadne oficjalne modlitwy, to znaczy nie może wyjść kapłan w stule i odprawiać tej żadnej liturgii jakiejkolwiek, mogą ewentualnie prywatnie tutaj modlić się grupy, co też my również uczyniliśmy, ale nie ma miejsca tutaj na oficjalne jakieś modlitwy, kult chrześcijański niestety, i to jest też taka bolesny moment dla nas. Później resztę dnia spędziliśmy na Drodze Krzyżowej i w Bazylice Grobu Bożego, Golgoty i Grobu Bożego. Rzeczywiście to, co można by powiedzieć o Bazylice Grobu, pomijając oczywiście także i to, co powiedziałem o Bazylice Narodzenia Pańskiego, o tym nieszczęsnym status quo i tych sprawach, no, boleśnie doświadczonych sprawach podziału chrześcijan, tak ogólnie powiedzmy. Sama Bazylika Bożego Grobu, która kryje największe skarby, Kalwarię, miejsce ukrzyżowania, śmierci Pana Jezusa, złożenia na łonie Matki Bożej Bolesnej, następnie płyta namaszczenia ciała Jezusa, tradycyjnie tam właśnie martwe ciało Jezusa zostało namaszczone, przygotowane do pogrzebu, no i grób, który jest pusty. Sama bazylika jest budowlą przepiękną. Jest w niej wiele tajemniczości. Ma wiele jakichś poziomów, bo schodzi się jeszcze na dół do kaplicy, która powstała z cysterny, gdzie wrzucone były te wszystkie krzyże z egzekucji, jakich dokonywano na Golgocie, bo każdy skazaniec, nosząc tą poprzeczną belkę krzyża, to była już jego belka i nie używano jej później powtórnie do egzekucji. Zatem gdzieś trzeba było to wyrzucić, te wszystkie narzędzia. I była tam, jak wszędzie, cysterna na zbieranie wody. Tam wrzucano te wszystkie krzyże. Później cesarzowa Helena odnalazła tę cysternę, gdzieś miała taki sen, znaleziono mnóstwo tych krzyży i trzeba było sprawdzić, który krzyż należał do Pana Jezusa. I faktycznie taką jedną z metod sprawdzenia było to, że przyniesiono sparaliżowanego człowieka i kładziono go na poszczególne belki krzyża. W końcu położono go na jednej z tychże belek i on natychmiast wstał o własnych siłach. To był niezbity dowód na to, że właśnie ta belka należała do krzyża Jezusa Chrystusa. Różne zakamarki tej bazyliki, także te miejsca, które są pokazywane, pęknięcie skały Golgoty, która dochodzi aż do symbolicznego grobu Adama. Tradycja mówi, że w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, jego krew spłynęła na szczątki pierwszego człowieka, Adama, i w ten sposób symbolicznie dokonało się odkupienie. To był taki wyraźny symbol odkupienia od grzechu pierworodnego. Faktycznie opisy ewangelistów mówią o tym, że w momencie śmierci Jezusa na krzyżu było trzęsienie ziemi. Stąd też mogło powstać to pęknięcie. Faktycznie ono jest pokazane, można je zobaczyć, to pęknięcie z litej skały, i Bazylika Grobu Bożego jest tak zbudowana, aby wyeksponować także i to pęknięcie litej skały. I następuje połączenie z pieczarą, małą pieczarą grobową. Tam tradycja upatruje właśnie miejsca złożenia szczątków doczesnych pierwszego z ludzi. A zatem świątynia, no, niesamowicie tajemnicza w swym wyrazie. Owszem, zyskuje troszeczkę nowych, pięknych ozdób. Ta mozaika przy wejściu, przedstawiająca ostatnie sceny z życia i później po śmierci Pana Jezusa. Odnowiona kopuła nad Bożym grobem również, no ale ciągle znak tych podziałów, zamknięcie drzwi do Bazyliki Grobu Bożego dokonuje się w ten sposób, że wszyscy tam obecni przebywający zakonnicy, prawosławni, ormiańscy i katoliccy zamykają drzwi od wewnątrz i podają specjalny skobel przez mały otwór w drzwiach wejściowych, a muzułmanin z zewnątrz na drabinie ten skobel zatyka i wychodzi. Rano o godzinie chyba 4 czy w 4:30 rozlega się od wewnątrz bazyliki mocne bicie w drzwi. To znak, żeby ten muzułmanin przyszedł z drabiną i otworzył je, i tak zaczyna się nowy dzień. To taki rzeczywiście relikt przeszłości, bardzo pewnie uciążliwy, ale on dobitnie mówi jednak, jaka jest ta nasza ludzka rzeczywistość w tym wszystkim. To może tyle na razie opowieści o tych naszych pielgrzymich szlakach. Powiem, że później, dodam jeszcze, że później po Jerozolimie przejechaliśmy do Nazaretu. No ale to może o tym za chwilę. Teraz zaśpiewa dla nas Mirosław Karauda. Ja zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi refleksjami. Może ktoś także był w Jerozolimie, był w Ziemi Świętej, chciałby jeszcze coś dopowiedzieć. Porozmawiajmy na ten temat. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy. Ten sam numer telefonu z końcówką 33 albo 66, kierunkowy 0048, z oceanu 011 48.
Lgnęł do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamienił Pan. Ale stary ten krzyż, tak wzgardzony przez tą ofiarą pociąga mnie wstać. On zbawca Pan wstąpił z nieba tu sam, aby nieść na Golgotę ten krzyż. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż.
Porozmawiajmy zatem o Ziemi Świętej. Pozdrawiam przy okazji ojca Paschalisa i ojca Kefasa, którzy odezwali się SMS-owo. O tej porze słuchają jeszcze. Pozdrawiam gorąco. Dziękuję przy tej okazji za te piękne momenty spędzone w Ziemi Świętej, w Izraelu, w Jordanii ostatnio. Słucham Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam ojca Jacka na dzisiejszym dyżurze nocnym i bardzo dziękuję za wszystkie przekazy, przede wszystkim, które słyszałam właśnie 23 lutego i tutaj kilka nawet sobie nagrałam, bardzo naprawdę przeżywałam pięknie przekazywanej. Msza była taka na początku bodajże mojego takiej pierwszy raz jak sobie słyszałam, to msza była taka naprawdę tak przekonująco w ogóle pięknie przekazywana, że czuło się oczyma wyobraźni, że jest się tam na miejscu. Także bardzo z serca w ogóle
momentami pani Leno, nawet jaskółki nam się do mikrofonów odzywały. Bo
no właśnie to też słyszałam, że właśnie o tych jaskółkach i to mówię romantyczne takie trochę było, a u nas była zima taka i to, że to jest tak piękne, że właśnie dzięki radiu i tutaj jesteśmy osoby, którym nie było tam być dane, a właśnie mogliśmy to tym się cieszyć. I też no bardzo tutaj dzisiaj słyszałam też o tym właśnie, o tym odnalezieniu krzyża przez świętą Helenę, tą matkę świętej Konstantyna, prawda? I że
tak,
właśnie
tak.
Jak to doszło do tego, żeby zlokalizować, która z tych belek była prawdziwa i właśnie to położenie tego sparyżowanego też piękne świadectwo. No wszystko jest piękne i właśnie jeszcze pamiętam, jak ojciec w pewnym, tu z tamtej słyszalnej przeze mnie poprzednio tej transmisji, jak ojciec mówi, jak już byliście tam na pustyni. Tam jakaś awaria, czy coś takiego była, tak?
A tak, było. To było już w Jordanii.
W Jordanii, o właśnie.
To było już w Jordanii, to było na pustyni. No powiem tylko tyle, ponieważ o Jordanii będę chciał szerzej jutro opowiadać, ale powiem tylko tyle, że pani Leno, było to świetne, że to była niedziela, ten autokar nam miał jakąś awarię. Kierowca powiedział, że no za godzinę tam przyjedzie ktoś tam, my oczywiście znając Arabów, jak usłyszeliśmy godzinę, no to pomyśleliśmy sobie pewnie przynajmniej 4. No to mówimy, no to cóż, nie będziemy już czekać, tylko rozstawiamy ołtarz i tutaj odprawiamy na pustyni. I pierwsze czytanie jest z Izajasza, proroka, i słyszymy, Pan Bóg mówi, ja swoją oblubienicę wyprowadzę na pustynię. No i wtedy poczuliśmy się bardzo kochani przez Pana Boga wtedy.
Właśnie, no bo to było tak jak na żądanie. No naprawdę bardzo gratuluję i wszystkim no, troszeczkę tak, nie jestem zazdrosna, ale troszkę zazdroszczę na takiego naprawdę przeżycia, chociaż nie mam za dużo nadziei, że jeszcze pojadę tam kiedyś, ale już...
No to trzeba pani Lena.
No dziękuję. A jeszcze ciekawa jestem, kiedy będzie transmisja w telewizji Trwam. Czy w ogóle będzie, bo...
Będzie reportaż, na pewno. Już jest zrobiony, ale nie wiem jeszcze, nie potrafię powiedzieć jeszcze dokładnie, kiedy będzie on emitowany, ale jest już na warsztacie, że tak powiem.
Dziękuję, ale żeby tylko może troszeczkę zapowiedzieć dzień, dwa wcześniej, jakby była możliwość.
Jasne, że tak.
No, a dzisiaj też mam taki dzień, taki właśnie też szczęśliwy, bo przy ojcowie franciszkanie zespołu Pokój i Dobro właśnie przysłali mi kasetę, która właśnie jest teraz aktualnie w piosence tygodnia, taka, no jedna z pierwszych tych piosenek,